Analiza paradygmatu organizacji wysokiej niezawodności, znanego jako HR, prowadzi do wniosku, że prawdziwe bezpieczeństwo nie wynika z perfekcyjnych procedur czy braku błędów. Kluczem jest budowa kultury uważności oraz odporności poznawczej. Katastrofy rzadko są wynikiem pojedynczej awarii technicznej. Częściej stanowią splot małych odchyleń, które zostały zignorowane przez organizacyjną ślepotę, hierarchiczny dystans lub iluzję pełnej kontroli. Aby przetrwać w złożonym świecie, należy odejść od tak zwanego teatru zgodności. Zamiast tego, postawić na realny szacunek dla wiedzy eksperckiej i traktowanie małych anomalii, czyli gir missek, jako darmowych lekcji, a nie powodu do wstydu. Niezawodność wymaga odwagi do kwestionowania własnych planów oraz gotowości do przeniesienia decyzyjności z poziomu rangi na poziom kompetencji sytuacyjnej. W dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji koncepcja HR staje się niezbędną tarczą przed automatyzacją ślepoty. Przypomina nam, że system jest tak bezpieczny jak kultura pozwalająca mówić prawdę bez strachu przed karą. Nowoczesna organizacja funkcjonuje w stanie permanentnego zagrożenia. Ryzyko nadchodzi jako splot małych odchyleń, których zarząd często nie słyszy. Koncepcja Hugh Reliability Organizations to model przetrwania w świecie, gdzie stabilność wymaga ciągłej pracy. Organizacje te nie pozwalają błędom dojrzewać do katastrofy. Kluczem jest mindful variety, zdolność utrzymywania wielu perspektyw poznawczych i szybkie rozpoznawanie zmienności systemu. W tym kontekście pojawia się motyw brutalnego audytu. Jest on rytuałem rzeczywistości, który weryfikuje, czy procedura ma związek z życiem. Weck i Sutcliffe stawiają w centrum swojej teorii nie technologię, lecz organizacyjne poznanie. Współczesna gospodarka kocha iluzję, że niezawodność można kupić jako system lub certyfikat. Tymczasem HR przypominają, że system jest tak odporny, jak ludzie, którym wolno przerwać rutynę, i tak inteligentną, jak kultura niekarząca za złe wiadomości. Koncepcja ta uznaje, że pełna kontrola jest mitem menedżerskim. Organizacje to układy społeczno-techniczne, gdzie procedury splatają się z emocjami i kulturą. To właśnie kultura decyduje, czy pracownik zauważający anomalie odważy się mówić i czy zostanie usłyszany. Katastrofa zaczyna się wtedy, gdy oczekiwania stają się dogmatem. Organizacja traci niezawodność w momencie, gdy brak katastrofy uznajemy za dowód bezpieczeństwa. HR odwraca klasyczną hierarchię epistemiczną. Prawda często wchodzi do systemu w roboczych butach. HR ma wymiar demokratyczny. Chodzi o uznanie, że wiedza w organizacji jest rozproszona i sytuacyjna. Szacunek dla kompetencji to instytucjonalne uznanie najlepiej umiejscowionej wiedzy. Raport Columbia ICC Ident Investigation Board potwierdza, że kultura organizacyjna NASA miała związek z katastrofą tak samo realną jak problem techniczny. W logice HR katastrofa prawie nigdy nie jest wyłącznie techniczna. Technologia psuje się w kulturze. Materiał pęka w organizacji. Drugim filarem są prace Jamesa Reyasona nad kulturą bezpieczeństwa. Musi ona być kulturą poinformowaną, co wymaga kultury raportowania i kultury sprawiedliwości. Skuteczny system musi odróżniać błąd ludzki od zachowania nieakceptowalnego. Bez tego nikt nie będzie raportował słabych sygnałów. HR podważa fetysz organizacji skrajnie odchudzonej. W kulcie optymalizacji nadmiar traktuje się jako marnotrawstwo, tymczasem w warunkach niepewności brak rezerwy jest brakiem tlenu. Rezerwa nie jest wrogiem efektywności, to składka ubezpieczeniowa przeciwko arogancji prognozy. Współczesna technokracja wierzy w standaryzację i automatyzację decyzji. HR odpowiada, że człowiek bywa źródłem błędów, ale jest też ostatnim czujnikiem sensu. Dojrzała organizacja wysokiej niezawodności nie jest organizacją paniki. Jest organizacją dyscypliny poznawczej. System nie reaguje histerycznie na każdy szmer, lecz uczy się odróżniać go od sygnału. Pierwsza zasada, zaabsorbowanie możliwością porażki, to intelektualna uczciwość wobec faktu, że każdy złożony system generuje odchylenia. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe nie jest wstydliwym epizodem, lecz darmową lekcją. Nie można zarządzać tym, czego nie wolno nazwać. Druga zasada, niechęć do upraszczania, to atak na odruch zamieniania świata w kategorie. Problem zaczyna się, gdy uproszczenie udaje rzeczywistość. W erze sztucznej inteligencji grozi nam automatyzacja ślepoty, gdy człowiek widzi kategorie, a nie zjawisko. Trzecia zasada, wrażliwość na operacje, przesuwa centrum wiedzy ku temu, co dzieje się naprawdę. Katastrofa rzadko rodzi się z jednego błędu, częściej wynika z geologii drobnych zaniedbań i formalizmu. Czwarta zasada, zaangażowanie w budowanie odporności, wprowadza realizm antyutopijny. Odporność nie jest twardością betonu, lecz inteligencją organizmu. W dojrzałej organizacji oznacza to zdolność do pełnej gracji degradacji, gdzie system może stracić część sprawności, ale nie rozpada się w całości. Piąta zasada, szacunek dla wiedzy eksperckiej jest najbardziej polityczna. W systemach HR decyzja musi migrować do kompetencji, tam, gdzie znajduje się najlepsza wiedza sytuacyjna. To wymaga odwagi ekspertów i przywództwa wolnego od ego. Fundamentem są cztery filary: kultura raportowania, sprawiedliwości, elastyczności oraz uczenia się. Pozwala ona przejść do zasad przewidywania. Nie chodzi o wróżenie z modeli, lecz o zdolność dostrzegania momentu, w którym rzeczywistość zaczyna odchodzić od oczekiwań. Wystarczy jeden inżynier, który upiera się przy dowodach uszkodzenia w momencie, gdy kierownictwo chce już zamknąć temat. Problem pojawia się wtedy, gdy plan zaczyna zasłaniać świat. Oczekiwania bywają niebezpieczne, stają się soczewką, która wypala pewne sygnały z pola widzenia. Dlatego organizacje wysokiej niezawodności traktują każdy plan jako hipotezę, którą należy poddać próbie falsyfikacji. Kto nie szuka dowodów przeciwko własnym założeniom, ten uprawia administracyjną astrologię. Szczególnie cenne są zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W kulturze wysokiej niezawodności to alarm poznawczy. To sygnał, że prawie się stało, a zatem trzeba zrozumieć, dlaczego katastrofa została zatrzymana przez przypadek lub improwizację. Organizacja, która lekceważy darmowe lekcje, zwykle kupuje później te bardzo drogie. Kiedy organizacja myła sukces z nieomylnością, zaczyna produkować własną ślepotę. Przykład elektrowni Davis-Besse obrazuje istotę słabego sygnału. Rdza w filtrach wydawała się jedynie kłopotem konserwacyjnym, lecz w rzeczywistości była posłańcem z głębi reaktora. Organizacje nieuważne finansują objawy, zamiast badać przyczyny. HR odwraca ten kod, profesjonalistą jest tu ten, kto dostarcza złe wiadomości wcześnie i precyzyjnie. Prowadzi nas to do zasady niechęci do upraszczania. Uproszczenia stają się pułapką, gdy wierzymy, że opisują rzeczywistość wyczerpująco. HR nakazuje zachować wobec nich nieufność. Bon mot uwierzyć znaczy zobaczyć doskonale oddaje ten mechanizm. W organizacjach często najpierw wierzymy, a dopiero potem widzimy. Wiara poprzedza percepcję, co bywa różnicą między bezpieczeństwem a raportem powypadkowym. Katastrofa promu Columbia pokazuje to najwyraźniej. To nie był błąd techniczny, lecz porażka społecznej epistemologii instytucji. Ten mechanizm jest aktualny w epoce sztucznej inteligencji. Niechęć do upraszczania wymaga pluralizmu poznawczego. W organizacjach wysokiej niezawodności sprzeciw nie jest awarią kultury, jest elementem infrastruktury poznawczej. Lider musi rozumieć, że zespół zgadzający się zbyt szybko niekoniecznie jest lojalny. Może być po prostu przestraszony. Strategia to tylko mapa. Menemenema. Operacje są terenem. Wrażliwość na operacje oznacza pytanie o to, co naprawdę dzieje się tam, gdzie wykonywana jest praca, a nie to, co wynika z procedury czy raportu. W organizacjach wysokiej niezawodności wielki obraz powstaje z kontaktu z detalem. To przeciwieństwo zarządzania przez fikcję sprawozdawczą, gdzie raporty są zielone, bo czerwony kolor jest politycznie kosztowny. Organizacja staje się wtedy teatrem poprawności, a teatr słabo gasi pożary. Zamiast naprawiać człowieka, należy naprawić układ rzeczy i system, który uczynił błąd prawdopodobny. Czy pracownik miał realną możliwość bezpiecznego działania, czy jedynie formalny obowiązek? Kultura wysokiej niezawodności jest tu bliższa filozofii prawa niż biurokracji. Odpowiedzialność jednostki nie może maskować błędów systemu. Organizacja musi mieć nerwy obwodowe, czuć ból na końcach systemu. Często firmy tracą pieniądze, bo zarząd nie rozumie faktycznego przebiegu pracy. Wszystko działa, ponieważ ludzie improwizują. Zarząd widzi efektywność, lecz nie dostrzega długu ukrytego w tym bohaterstwie. HR odrzuca bohaterstwo jako metodę zarządzania. Antropologia wprowadza nas w pojęcie wiedzy milczącej. Michael Polanyi twierdził, że wiemy więcej niż potrafimy wyrazić w słowach. W organizacjach ta intuicja ekspercka jest bezcenna przy systemach sztucznej inteligencji. Modele analizują wzorce, lecz nie posiadają ciała ani doświadczenia miejsca. Organizacja typu HR pyta zatem, kto na linii frontu dostrzega, że wynik algorytmu nie pasuje do rzeczywistości. Trzy zasady przewidywania tworzą tu aparat obrony przed organizacyjną ślepotą. Zaabsorbowanie możliwością porażki nakazuje szukać słabych sygnałów. Niechęć do upraszczania chroni je przed zbyt szybką kategoryzacją. Kultura HR potrzebuje zarówno sceptyków, jak i syntetyków. Niechęć do upraszczania oznacza zakaz decyzji leniwej poznawczo. Trzy zasady przewidywania brzmią tak. Nie ufaj spokojowi, jeśli nie wiesz, kto go utrzymuje. Nie ufaj kategorii, jeśli nie sprawdziłeś, co wyrzuciła poza nawias. I nie ufaj raportowi, jeśli linia frontu mówi innym językiem. Podojrzała lojalność wobec rzeczywistości. Organizacje wysokiej niezawodności wiedzą, że świat jest bardziej zmienny niż nasze modele. Dlatego kluczowe staje się budowanie odporności oraz szacunek dla wiedzy eksperckiej. HR zakłada, że błędy są nieuniknione. Trzeba więc zbudować system, w którym błąd nie zamienia się w katastrofę. Odporność to zdolność do utrzymania dynamicznie stabilnego stanu po wypadku lub w warunkach stresu. Koszt odporności jest ekonomiczny, prawny oraz kulturowy. Wedge i Sutcliffe dowodzą, że odporność nie polega na unikaniu utraty kontroli, lecz na tym, by ta utrata nie była końcem działania. System powinien degradować się z gracją, zachowując zdolność do realizacji podstawowego celu. Nie każda oszczędność jest racjonalna. Redukcja zasobów w imię efektywności często wypycha koszty w przyszłość. Kult lean management bywa niebezpieczny, gdy traci kontakt z niepewnością. HR to teoria wyceny niewidzialnego. Organizacje widzą koszt rezerwy, lecz ignorują koszt jej braku. Najważniejsze aktywa ujawniają wartość dopiero, gdy wszystko inne zawodzi. To zdolność do absorbowania wstrząsów, powrotu do równowagi oraz nauki po kryzysie. Pierwsza zasada dotyczy amortyzacji, druga odbicia, a trzecia pamięci. Organizacja odporna nie tylko wytrzymuje zdarzenie, ona zmienia się pod jego wpływem. Nie chodzi o mnożenie martwych procedur, lecz o poszerzanie repertuaru reakcji i lepsze rozumienie własnych granic. Organizacja HR pyta nie o to, jak zapobiec konkretnemu zdarzeniu, lecz co ono mówi o komunikacji i decydowaniu. Odporność to stała praktyka, symulacje, testowanie alternatyw i nauka improwizacji. Improwizacja w HR to twórcze użycie wiedzy tam, gdzie procedura zawodzi. Sztywne trzymanie się dokumentu w kryzysie bywa większym naruszeniem staranności niż przemyślane odstępstwo. W kryzysie system musi znać hierarchię wartości. Najpierw życie i bezpieczeństwo. Potem rozliczenia. Odporność wymaga też akceptacji faktu, że ludzie mają swoje granice. Zmęczenie nie jest prywatnym problemem pracownika, jest parametrem bezpieczeństwa systemu. W rutynie hierarchia porządkuje zasoby, lecz w kryzysie musi umieć się rozluźnić. Decyzyjność powinna migrować do osób z najbardziej adekwatną wiedzą, niezależnie od ich formalnej pozycji. Chodzi o szacunek dla wiedzy eksperckiej, a nie o kult ekspertów. HR pozwala wiedzy znaleźć drogę do decyzji. Chroni to przed pułapką Glissona, w której nadmierna cześć wobec mistrza sprawia, że zespół przestaje ufać własnym obserwacjom. Migracja autorytetu wymaga pokory od osób na szczycie. HR nie odbiera przełożonym odpowiedzialności, lecz odbiera im monopol epistemiczny. Szczególnie groźna jest pułapka centralności, czyli błędne przekonanie, że skoro w centrum nic nie wiadomo, to nic istotnego się nie dzieje. W organizacjach wysokiej niezawodności prestiż sytuacyjny wynika z adekwatności wiedzy. Prawdziwe pytanie brzmi, czy wiedza ekspercka miała realną drogę do decyzji i czy mogła zatrzymać proces. W przyszłości pytania o etykę sztucznej inteligencji staną się kluczowe. W organizacjach algorytmicznych wyłania się nowa hierarchia modelu nad człowiekiem. Wynik systemu zyskuje prestiż obiektywności, choć bywa efektem błędnych założeń. Model może być znakomitym doradcą, ale kiepskim suwerenem. Współczesny biznes kocha skalowalność i automatyzację, bo redukują one koszty. Jednak skala zwiększa prędkość rozprzestrzeniania się błędu. Im bardziej zautomatyzowana organizacja, tym ważniejsza jest zdolność człowieka do lokalnego zatrzymania procesu. Bez tego nie uzyskamy niezawodności, lecz elegancko przyspieszoną kruchość. Odporność i szacunek dla wiedzy to dwie strony tego samego zagadnienia. To kultura, w której hierarchia ustępuje wiedzy sytuacyjnej. Każda organizacja powinna zapytać, gdzie błąd ma potencjał kaskadowy i gdzie hierarchia blokuje wiedzę. Dojrzała organizacja buduje odporność na trzech poziomach: zasobowych, poznawczym i moralnym. Ten ostatni jest krytyczny, bo bez kultury prawdy operacyjnej można dysponować danymi, a mimo to przegrać z milczeniem. Organizacja wysokiej niezawodności odmawia pogardy wobec drobiazgów. Rozumie, że w złożonym systemie małe nie oznacza nieważnego. To sygnał przed kaskadą zdarzeń. HR bada to, co małość problemu próbuje ukryć. 5 zasad organizacji wysokiej niezawodności wymaga odpowiedniego środowiska. Tym środowiskiem jest kultura poinformowana. To sposób funkcjonowania, w którym wiedza o realnym stanie systemu krąży wystarczająco wcześnie i uczciwie, by mogła wpłynąć na działanie. Jest to przeciwieństwo kultury pozornej wiedzy, gdzie raporty opisują raczej oczekiwania kierownictwa niż stan faktyczny. W kulturze poinformowanej chodzi o dostęp do informacji niewygodnych. Fundamentem są 4 filary: raportowania, sprawiedliwości, elastyczności oraz uczenia się. Kultura raportowania to nie czynność administracyjna, lecz akt społeczny. Wymaga wiary w to, że organizacja naprawdę chce wiedzieć. W systemach niskiej niezawodności prawda niesie koszt osobisty, powstaje więc kultura cichej adaptacji. Kluczowe są tu zdarzenia bliskie wypadkowi. To listy ostrzegawcze od rzeczywistości. Raportowanie potrzebuje wsparcia kultury sprawiedliwości. Nie chodzi o pobłażliwość, lecz o precyzyjne rozróżnienie między niezamierzonym błędem a rażącym niedbalstwem. Jeśli ludzie uznają, że organizacja bada system, a nie tylko szuka kozła ofiarnego, będą raportować wcześniej i dokładniej. Nowoczesna odpowiedzialność organizacyjna dostrzega, że szkoda często wynika z wadliwego systemu nadzoru lub kultury milczenia. Podejście HR pyta, dlaczego błąd przeszedł przez system i czy wskaźniki efektywności nagradzały szybkość kosztem bezpieczeństwa. Kultura sprawiedliwości wymaga odwagi wobec menedżerów. HR nie szuka osoby, lecz mechanizmu. Pyta, które normy i uproszczenia doprowadziły do zdarzenia. 3 filarem jest kultura elastyczności. Jej sens ujawnia się w kryzysie, gdy standardowa struktura okazuje się zbyt sztywna lub zbyt wolna. Elastyczność to nie brak zasad, lecz zdolność do ich czasowej rekonfiguracji. Organizacja potrafi wtedy tworzyć nieformalne sieci zadaniowe i przesuwać decyzyjność tam, gdzie znajduje się wiedza ekspercka. W instytucjach silnie regulowanych elastyczność jest trudna do wdrożenia. HR proponuje rozróżnienie między rutyną a kryzysem. W rutynie hierarchia porządkuje, w kryzysie musi słuchać. Kultura elastyczności wymaga marginesów czasowych i finansowych. Margines nie jest luksusem, lecz przestrzenią oddychania systemu. 4 filarem jest kultura uczenia się. Chodzi o realną modyfikację procedur, a nie samo gromadzenie lekcji w archiwach. Największym wrogiem jest sukces rozumiany jako uniewinnienie systemu. Kultura uczenia się wymaga odróżnienia odporności zaprojektowanej od przypadkowej. HR wymaga uczenia się głębokiego, które pyta o założenia i granice poznania. System może działać poprawnie w większości przypadków, a jednocześnie systematycznie zawodzić w sytuacjach granicznych. Może generować odpowiedzi płynne, lecz błędne, przenosząc odpowiedzialność z człowieka na system. W epoce sztucznej inteligencji koncepcja organizacji wysokiej niezawodności nie jest luksusem. To warunek uniknięcia sytuacji, w której model staje się szybkim producentem eleganckich błędów. Wymaga ona kultury raportowania i możliwości przejścia na tryb ręczny lub zmiany modelu. Organizacja ta traktuje złą wiadomość jako zasób. Problem nazwany wcześniej jest łatwiejszy do rozwiązania niż ten zidentyfikowany po katastrofie. Nie wymaga od pracownika bezbłędności, lecz uważności i odwagi w zgłaszaniu odchyleń. HR przeciwdziała normalizacji odchylenia, procesowi, w którym organizacja stopniowo przesuwa granice ryzyka, aż błąd staje się nową normą. Każde z tych odchyleń tworzy nową geografię ryzyka. Brutalny audyt jest wtedy konsekwencją pobłażliwości. 4 filary kultury poinformowanej. Raportowania, sprawiedliwości, elastyczności i uczenia się budują instytucjonalną uczciwość poznawczą. Niezawodność nie jest cechą jednostki, lecz emergentną właściwością całego układu. Krytycy mówią, że ten model jest kosztowny. Mają rację. Jednak kultura milczenia pozostaje tania. Tylko do pierwszego kryzysu. W wieku niepewności luksus niewiedzy przestał istnieć. Dojrzałość polega na tym, że wiemy o problemach wcześniej. W świecie zdominowanym przez kult luksusowej efektywności i smukłych procesów, zapominamy, że margines bezpieczeństwa nie jest marnotrawstwem. To składka ubezpieczeniowa przeciwko arogancji prognozy. Prawdziwa tragedia nie zaczyna się w momencie krachu, lecz znacznie wcześniej, gdy organizacja przestaje być ciekawa własnych błędów i myli chwilowy brak katastrofy z dowodem na swoją nieomylność. Czy zatem budujemy systemy, które potrafią degradować się z gracją, czy jedynie eleganckie fasady? Czy które pękają przy pierwszym silniejszym podmuchu rzeczywistości?